W jeden weekend 5 brytyjskich miast oraz stolica jednego z państw założycielskich Unii. Dzieje się coś, czego Europa nie widziała od pokoleń, a polskie media zachowują się tak, jakby tego po prostu nie było. Pokażę Wam, dlaczego to, co od paru dni dzieje się w Belfaście, rozlało się także na inne brytyjskie metropolie, a nawet na Rzym, i czy to nie jest początek czegoś większego. Elon Musk został pierwszym trylionerem w historii świata, a SpaceX weszło na giełdę. Jego kosmiczna spółka zrobiła największe IPO w dziejach rynków kapitałowych, a ulica wlewa się do niej drzwiami i oknami, licząc na zyski. Tylko że jest jeden szczegół, o którym niewielu mówi. Takie historie rzadko kiedy dobrze się kończą. I na koniec historia 24-letniej Klaudii z Torunia. Sprawca, którego wczoraj posadzono na ławie oskarżonych, nie powinien w ogóle przebywać w Polsce. To, co jej zrobił, na nowo otwiera dyskusję o karze śmierci w Polsce, tak jak to ma miejsce na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii. Zapraszam. Jest taki moment w historii każdego społeczeństwa, w którym ludzie przestają się bać. Przestaje ich obchodzić, co o nich pomyślą politycy, co napiszą dzienniki, czy dostaną po głowie policyjną pałą. I dokładnie ten moment właśnie nadszedł w wielu miastach Europy. Kolejna noc w Irlandii Północnej, w Szkocji. Protesty rozlały się też na Liverpool, Sheffield i Brighton. Na Wyspach Brytyjskich i we Włoszech wrze, a w polskich mediach udają, że tego nie ma. W sobotę 13 czerwca w 3 krajach Europy jednocześnie dzieje się to samo. W Rzymie, w dzielnicy Prati, tuż obok Watykanu, idzie marsz narodowy organizowany przez komitet Remigration and Reconquest. W tym samym czasie w Brighton, mieście uchodzącym za najbardziej lewicowe w Anglii, Southeast Patriots maszerują głównymi ulicami bardziej liczni niż Antifa, choć media tradycyjne twierdzą, że jest dokładnie na odwrót. Słychać krzyki Stop the Boats, czyli zatrzymać łodzie. Szkockie Glasgow też nie może się uspokoić. Drugi marsz w tygodniu. Zrobiło się trochę za gorąco, demonstranci starli się z policją. Gniew w ludziach zbyt długo się zbierał. Tak z kolei w sobotę wyglądał Liverpool i tu faktycznie patrioci mogli śpiewać swoje słynne You Will Never Walk Alone. Sheffield i Maidstone również zgłaszają własne demonstracje. W jeden dzień, powtarzam, jeden dzień, 5 miast brytyjskich plus Rzym. Coś nieprawdopodobnego. Czy dołączą francuscy patrioci, którzy już zapowiedzieli swoje marsze? Wiecie co, ja nigdy w życiu nie sądziłem, że widok angielskich flag mnie tak ucieszy. Union Jack, flagi Irlandii, flagi Włoch. No piękny widok, bo już miałem wrażenie, że tylko my tu w Polsce jeszcze pamiętamy, jak się kocha swój kraj. A zwróćcie uwagę, że to się w ogóle dzieje w czasie Mistrzostw Świata w piłkę nożną, kiedy ludzie powinni być zajęci oglądaniem telewizji i meczy się w niej odbywającej. Jak to stwierdził Juvenal? Daj im chleba igrzyska, nigdy się nie zbuntują? No, to się zbuntowali i nawet rozgrywki w USA nie pomogły. Wszystko zaczęło się na Wyspach. Wygląda na to, że to stamtąd właśnie nadchodzi rewolucja. Jeden Brytyjczyk napisał, że jedno miasto to lokalny problem, 2 miasta to problem regionalny, 5 miast to już kryzys narodowy. Jesteśmy dziś w tym ostatnim. O dziwo, oliwy do ognia dolewają sami imigranci. Zamiast siedzieć grzecznie jak myszy pod miotłą, szczególnie teraz, pojawiają się kolejne ataki. Prawdopodobnie te brytyjskie miasta by tak nie wybuchały, gdyby w piątek nie wydarzyło się w Bryfirth to, co się wydarzyło. Małe miasteczko koło Burnley, hrabstwo Lancashire. Piątek, godzina 15:06 po południu, biały dzień. 17-letnia dziewczyna idąca ulicą zostaje dźgnięta nożem w tył szyi. Niczym nie sprowokowany atak. 30-letni mężczyzna aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Dziewczyna w szpitalu, na szczęście obrażenia nie zagrażają jej życiu. A teraz lista z tylko jednego tygodnia w Wielkiej Brytanii. Posłuchajcie, bo to jest tak irracjonalne, że aż ciężko w to uwierzyć. Próba ścięcia głowy na ulicy w Belfaście. Podwójne dźgnięcie nożem w Southall. Potrójne dźgnięcie w szkole w Blackley. I piątkowe dźgnięcie w szyję 17-latki w Bryfield. 4 ataki kosami w 7 dni. To nie są pojedyncze incydenty. To codzienność, którą się wyparło z oficjalnego dyskursu, bo nie ma jej jak wpisać w jedynie dozwoloną narrację. Wszystko oczywiście zaczęło się w Belfaście. I uwierzcie mi, jest dalekie od skończenia. Jedną noc się ignoruje. 2 nocami się zarządza. 3 noce zmieniają wszystko. Bo 3 noc oznacza, że dzieje się coś głębszego niż chwilowa eksplozja. Rząd Starmera liczył, że to się wypali po 24 godzinach. 24 osoby zostały bez dachu nad głową. 12 policjantów rannych. Hilary Benn, sekretarz Irlandii Północnej, nazwał to Racist Thuggery. Ale to nie była Racist Thuggery, to była brytyjska ulica mówiąca po raz pierwszy od dekad coś, czego nikt nie chciał słyszeć. A potem to przeskoczyło na kontynent. 4 czerwca 2026, Fermo, Włochy. Małe miasteczko w regionie Marsze. Blerim Mucha, 50-letni Albańczyk, Mieszka i pracuje we Włoszech od lat. Wieczorem wstąpił do baru na kawę z teściem. Zobaczył grupę młodych ludzi pochodzenia afrykańskiego, szykanujących starszego włoskiego mężczyznę. Wstał i się temu sprzeciwił. Skatowali go za to, że zwrócił im uwagę. Niektóre relacje mówią o uderzaniu kamieniami w głowę, inne o próbie odcinania jej. Efekt jest taki, że mężczyzna leży dziś w śpiączce i nie wiadomo, czy z niej wyjdzie, czy przeżyje. 13 czerwca w sobotę, 9 dni po fermo, Rzym maszeruje. Petycja, którą wczoraj politycy Lega i Fratelli d'Italia by zignorowali, dziś ma 150 tysięcy podpisów. Włochy weszły do gry. Jakby ile można, serio, samych ataków z dekapitacją, czyli odcięciem głowy, robi się coraz więcej. Co to zazwyczaj, żeby w Europie głowy spadały? Spójrzcie na mapę. 20 lutego 2026, Włochy. Bezdomny mężczyzna z Afryki Północnej dekapituje 44-letnią Niemkę maczetą. 2 maja 2026, Hiszpania. Mężczyzna z Afryki Północnej podcina gardło 40-letniej Chince. Niemal dekapitacja, świadkowie zgłaszają krzyki Allahu Akbar. 3 maja 2026, Niemcy. Palestyński asylum seeker częściowo dekapituje 14-letniego chłopca, zastrzelony przez policję. 8 czerwca 2026, Wielka Brytania. Sudańczyk próbuje ściąć głowę 40-letniemu mężczyźnie. No i wreszcie Włochy, atak na Albańczyka, próba dekapitacji. Czegoś takiego ten kontynent nie widział od czasów gilotyny. I to się dzieje teraz, tak jak rozmawiamy. Ale polska telewizja oczywiście tego nie pokazuje, bo po co? Bo nie wiedzą, jak to wpisać w narrację, że pakt imigracyjny jest dobry, potrzebny, zdrowy. Dlatego robię ten film, bo to, co dziś dzieje się w Belfaście, Brierfield, Brighton, Glasgow, Rzymie czy Fermo, za rok, dwa, trzy będzie działo się u nas. Pakt migracyjny został podpisany. Relokacja zaraz rusza. A polskie elity udają, że to wszystko nas nie dotyczy. Jeśli ten materiał wam coś otworzył, udostępnijcie go dalej, bo algorytmy YouTube'a niespecjalnie go lubią. A teraz zmieniając temat na nieco bardziej finansowy. Ulica wlewa się drzwiami i oknami do spółki SpaceX. W piątek 12 czerwca na Nasdaq zadebiutowała firma Elona Muska, wyceniana na 1,77 biliona dolarów. To największy IPO w historii rynków kapitałowych. Przy tej okazji Elon Musk właśnie staje się pierwszym na świecie trylionerem, jeśli mówimy o liczbach w klasyfikacji anglosaskiej. Czyli bilionerem, jeśli jesteśmy wierni polskiemu nazewnictwu. I teraz wiele osób zastanawia się, czy kupować akcje SpaceXu, czy nie. Czy to szansa na wielki zarobek? Czy może okazja do tego, żeby zostać nabitym w butelkę? No bo przecież Tesla Elona Muska zarobiła 24 000% od debiutu. SpaceX zrobi to samo, prawda? Otóż, drogi widzu, jeśli kupisz dzisiaj, jest spora szansa, że za rok będziesz na 50-procentowej stracie. Już tłumaczę dlaczego. Zacznijmy od liczb, bo one robią największe wrażenie. 1,77 biliona dolarów. Bilion z literką B na początku. Na nasze to jest jakieś 7,5 biliona złotych. Dla porównania, cały roczny PKB Polski to prawie 4 biliony złotych, czyli SpaceX kosztuje dziś dwa razy tyle, co cały nasz roczny dorobek za jedną spółkę. Już po otwarciu sesji SpaceX była wyceniana wyżej niż Tesla po wielu latach obecności na giełdzie. Wyżej niż Berkshire Hathaway, Warrena Buffetta, czyli chyba najbardziej legendarnego inwestora w historii. Cała oferta to 555 milionów nowych akcji po 135 dolarów. Z giełdy do kasy SpaceX wpłynęło 75 miliardów dolarów świeżego kapitału. Teraz chciałbym zwrócić Waszą uwagę na detal, który jest bardzo często pomijany. Zazwyczaj przy IPO inwestorzy detaliczni, czyli zwykli ludzie, tacy jak Ty czy ja, dostają od 5 do 10% puli. I to jest standard. Musk natomiast dał im aż 30%. Dlaczego? Bo doskonale wie, że to drobni inwestorzy, czyli ulica, nakręcą mu hype, podbiją cenę i pozwolą ze spokojem sprzedawać jemu i funduszom, które wcześniej kupiły, czy nie wiem, poziomie 200 dolarów za akcję. To jest gra, w której detal jest paliwem, a nie graczem, w której zwykli ludzie są dawcami kapitału dla dużych podmiotów. Zapytacie, ale Paweł, jak to przecież Tesla, Apple, Amazon, każdy zarobił krocie? Otóż nie każdy i to jest chyba największe kłamstwo, jakie ci w tej chwili sprzedają. Spójrz na to. Facebook, debiut maj 2012, cena 38 dolarów. 4 miesiące później kosztował 17 dolarów, spadek 54%. Inwestor musiał czekać 15 miesięcy, żeby tylko wyjść na zero. Uber, debiut maj 2019, cena 45 dolarów. Marzec 2020, 14 dolarów, spadek o 68%. Rivian, producent elektrycznych pick-upów, debiut listopad 2021, cena 78 dolarów. Kwiecień 2024, 8 dolarów, spadek 88%, ała. Czyli kto kupił SFOMO za 10 tysięcy złotych, miał później 1200 zł. Robinhood, aplikacja inwestycyjna, debiut sierpień 2021, cena 38 dolarów. Czerwiec 2022, 7 dolarów, spadek 90%. Średni spadek spółek technologicznych po IPO wynosi 55% w 18 miesięcy. Spadają zazwyczaj o 55% w półtora roku. tylko 30% spółek, czyli mniej niż co trzecia, jest rok po debiucie powyżej ceny emisyjnej. To są twarde dane Bloomberga, nie moja opinia. Spójrzcie na tą tabelę. Wszystkie na czerwono po roku od swojego debiutu na giełdzie. Facebook, Alibaba, Spotify, Uber, Palantir, Airbnb, Roblox, Coinbase. No to nie jest dobry zwiastun. Jak mówią doświadczeni traderzy, IPO to nie jest moment kupującego, tylko sprzedającego. Pierwotni inwestorzy tacy jak fundusze Venture Capital, banki inwestycyjne, Elon Musk wtedy zarabiają. To jest moment, kiedy napychają kieszenie pieniędzmi zwykłych ludzi. Oni siedzieli na tych akcjach od momentu, kiedy kosztowały 50, 30 albo 10 dolarów. Teraz mają świetną okazję do tego, żeby się wycofać przy 135 dolarach. I robią to z uśmiechem, bo kto kupuje? Ty, jeśli dasz się skusić na owczy pęd, bo wszyscy kupują, to ja muszę. Czy media finansowe podają te statystyki? Nie zauważyłem. Nakręcają tylko hype na SpaceX, żeby zwykły inwestor umoczył. Dla nich społeczeństwo to jest dawca kapitału. No dobrze, ale czy to oznacza, że na SpaceX nigdy nie będzie się dało zarobić? Oczywiście będzie się dało, chodzi tylko o timing. Pokażę Ci trzy horyzonty czasowe i co ja bym zrobił z każdym z nich. Po pierwsze, krótki termin, najbliższe tygodnie. Tu absolutnie nie grałbym na spadki, nie ma co shortować SpaceX. Bo ulica wlewa się drzwiami i oknami i rzuca w tą spółkę pieniędzmi. FOMO drobnych inwestorów może pchnąć cenę jeszcze, nie wiem, 30, 50, a może nawet i 100% wyżej, zanim się załamie. Teraz średni termin. Najbliższe 12 do 18 miesięcy. Tu w zasadzie można spodziewać się tego, co widzieliśmy przy każdej dużej spółce technologicznej. Korekta od 40 do 70%, czyli ta tabelka, którą właśnie widzieliście z Facebookiem czy Alibabą. Dlaczego SpaceX może nam tak spaść? Bo spółka jest dziś wyceniana na, uwaga, 95 razy swoje roczne przychody. Dla przykładu Apple ma wskaźnik 8, Tesla 12, Nvidia 25. SpaceX 95. To jest absurd, nawet jak na standardy największych spółek technologicznych, takich jak Nvidia, na której mówiło się przecież, że jest bańka. Do tego dodać trzeba jeszcze, że firma jest na realnej stracie. W 2025 SpaceX wykręciła 18,67 miliardów dolarów przychodu, ale jednocześnie odnotowała stratę netto prawie 5 miliardów dolarów. W pierwszym kwartale tego roku już są 4 miliardy 300 milionów dolarów na minusie, czyli firma nawet jeszcze nie zarabia. I teraz wreszcie długi termin. 5-10 lat. Tu mam dobrą wiadomość. SpaceX naprawdę za tą dekadę może być warta 5-10 razy więcej. Starlink się skaluje. Starship może wtedy będzie woził ludzi na Marsa. No, monopol w branży kosmicznej jest realny. I teraz uwaga. Załóżmy, że za tą dekadę SpaceX faktycznie będzie warta 5 razy więcej. Jeśli kupiłeś na debiucie spółki za 150, to zarobisz razy 5. Ale jeśli poczekasz te 12 miesięcy i kupisz na wyprzedaży, kiedy powiedzmy cena spółki spadnie o połowę, czyli kupisz nie za 150, a za 75, to po tych 10 latach nie zarobisz razy 5, a razy 10. No to chyba lepiej zarobić razy 10 niż razy 5, nie? Jeszcze sobie oszczędzicie całego tego stresu przez pierwsze tam ileś miesięcy, że spadło o kilkadziesiąt procent. No to bywa stresujące. Dobrze opisuje to ten wykres od Kryptoberba. Najpierw ceny spółki buduje entuzjazm. Następnie ulica kupuje szczyt na IPO. Kiedy zaczyna się zjazd, ulica wreszcie nie wytrzymuje ciśnienia i sprzedaje na dnie. Potem mamy rok, dwa lata fazy bocznej, czyli akumulacji. Kiedy tylko pojawia się pierwsze wybicie z tego trendu bocznego i są sygnały, że spółka jest znowu gotowa rosnąć, wtedy najmądrzej jest kupić. Wtedy często zaczyna się jej właściwy wzrost. Czy tak faktycznie będzie? No, nikt nie jest Nostradamusem. Ale dane i historia pokazują, że to dość prawdopodobny scenariusz. Tesla po debiucie w 2010 spadła o 30% i przez 4 lata stała w miejscu. Kto wtedy nie wytrzymał i sprzedał, stracił. Dopiero po 2014, po 4 latach ruszyła w górę. Cierpliwi zarobili stukrotnie. Ale kto miał aż tyle cierpliwości? No, nieliczni. Czyli podsumowując, dziś nie jest Twój moment, żeby wchodzić w tą inwestycję. To jest moment Muska i jego inwestorów. Po drugie, przez najbliższe kilkanaście miesięcy obserwuj kurs akcji SpaceXu i jego sprawozdania finansowe. Jak zacznie się poprawiać i wybijać, to może być ten czas, kiedy powinieneś się zainteresować. Jeśli ten materiał Ci pomógł i może uchronił przed wpakowaniem tysięcy złotych w historycznie kiepsko broniącą się inwestycję, to zostaw łapkę w górę. To naprawdę niewielka zapłata za tą przysługę. Możesz też oczywiście przesłać cioci, babci i innym, którzy właśnie się w te akcje ładują. No, nawet jeśli będą przez pierwsze dni na plusie, to statystycznie są małe szanse, że za 12 miesięcy będą dalej zarobieni. Nie jest to oczywiście porada inwestycyjna, zachęta do ostrożności i odrabiania swoich lekcji. A teraz, w związku z tym, że robi się coraz cieplej, że otwiera się sezon na wszystko to, na co no, ani przez zimę nie mieliśmy warunków, ani głowy, czyli na ogarnięcie tarasu, domu i wszystkiego tego, co się wokół niego dzieje, chciałbym Wam coś pokazać. 3 lata temu zdecydowaliśmy się z Ulą, że zrobimy sobie taras, kuchnię, nieduży ogródek z kawałkiem trawnika. To był strzał w dziesiątkę. Uroczystości rodzinne, miejsce do zabawy dla małego, no taka przestrzeń się bardzo przydaje. Tylko mieliśmy jeden problem. Kim to robić? Jeśli chodzi o taras, robiło go Seko. Polska firma, której poziom profesjonalizmu jest bardzo uspokajający, że tak powiem. A jak wiadomo, spokój przy tego typu pracach jest rzeczą bardzo pożądaną. Nie było żadnych poprawek, docinek po 2 tygodniach, odpadających elementów czy rozczarowania materiałem. Służy nam to od 2023 i dalej jest w idealnym stanie. Co dokładnie zrobiliśmy? Po pierwsze taras. Pełna podłoga tarasowa z desek kompozytowych. Po drugie, w kuchni ściana za blatem wykończona lamelami. Trzecie, z czym nam pomogli, to elewacja domku na narzędzia. Chcieliśmy, żeby taras, lamele w kuchni, domek trzymały tą samą estetykę, żeby to wszystko się zgrywało. A jak się współpracuje z Seko? Powiem tak, przyjeżdża ekipa profesjonalna, sprawna, szybka. Wszystkie 3 projekty u mnie zajęły im łącznie kilka dni. Powtórzę, kilka dni, nie kilka tygodni z poprawkami, dzwonieniem, że coś nie tak, że trzeba dosłać brakujący kawałek. Nic z tych rzeczy. W zasadzie wszedłem na gotowe. Nie musiałem ich pilnować, nie musiałem się denerwować. Po 3 latach użytkowania też mam już jakąś wiedzę, jak to się mniej więcej eksploatuje. Deski kompozytowe pod moimi stopami myję krecherem. Bez specjalnych preparatów, bez polerowania, bez impregnowania co sezon. Są odporne na słońce, deszcz, mróz, śnieg. Po 3 latach wyglądają jak w dniu, w którym ekipa Seko zamknęła za sobą furtkę i odjechała. Naprawdę szczerze polecam chłopaków, jak i panią Anię, właścicielkę, która dba o to, aby cały proces przebiegał sprawnie.
Seko to polska firma z wieloletnim stażem. Oferujemy największy w Polsce wybór desek kompozytowych. Tarasowe, ogrodzeniowe, elewacyjne, wszystko w jednym miejscu. To, co dla nas tak naprawdę najważniejsze, to poziom zadowolenia naszych klientów i zaufanie. Dlatego każde zamówienie realizujemy szybko, własnymi ekipami w ciągu 7 dni. Jeśli chodzi o jakość, to gwarantujemy trwałość naszych produktów. Zaufało nam setki klientów, to dzięki nim możemy się rozwijać. Naszą codzienną pracę najlepiej oceniacie Wy, nasi klienci. W internecie zebraliśmy już ponad 560 pozytywnych opinii. Średnia 4,9 to dla nas potwierdzenie, że wkładamy w nasze realizacje tyle serca, ile należy. Jeśli planujecie taras, elewację, ogrodzenie, zajrzyjcie do nas. Z radością Wam pomożemy.
Jeśli macie plan podobny do tego, jak ja miałem 3 lata temu, to kontakt do Pani Ani, kontakt do Seko zostawiam w opisie tego filmu. Powołajcie się na mnie, powiedzcie, że oglądacie dla pieniędzy. Pani Ania i jej mąż też oglądają, także na pewno zrobi im się miło. Ja ich pozdrawiam i przechodzę już do ostatniego tematu. Na koniec historia, która złapie Was za serca, ale robimy to po to, bo presja ma sens. Tak jak miała sens w przypadku obywatela Zimbabwe, który zaatakował szklanką z piwem Polaka w Lublinie, niemal doprowadzając do tragedii, o czym informowałem Was kilka newsów temu. I tak jak wtedy, tak teraz presja na polityków i służby ma sens. Przypomnę, z początku obywatel Zimbabwe miał tylko usłyszeć jakiś delikatny artykuł o uszczerbku na zdrowiu, ale potem jak media patriotyczne wywołały całą tą burzę, no to go deportowano. Bardzo możliwe, że w ten sposób oszczędziliśmy przykrości i cierpienia kolejnej potencjalnej ofierze Zimbabwejczyka. Zniknął z naszych ulic, znowu biega po Zimbabwe i to jest nasz wspólny sukces. Teraz nagłaśniamy sprawę Wenezuelczyka, który pozbawił życia 24-letnią Klaudię z Torunia. Dziewczyna nic mu nie zrobiła, a on jej zrobił takie rzeczy, że nazwać to ze zwierzęceniem to byłaby obraza dla zwierząt. Klaudia miała 24 lata. W zeszłym tygodniu w Toruniu zabójca Klaudii usiadł na ławie oskarżonych. Klaudia tej rozprawy nie zobaczy, a on po polskim dożywociu ma szansę wyjść na ulicę za 25 lat. I to jest dokładnie ten moment, w którym polskie państwo musi podjąć decyzję, po której ze stron stoi. Ofiar czy drapieżników? Pozwólcie, że przeczytam Wam, czego ta bestia się dopuściła, bo puszczanie obrazu w tym momencie się na YouTubie nie sprawdzi. To jest po prostu zbyt wrażliwe, zbyt wstrząsające, żeby platforma to puściła. Liczne rany głowy, liczne rany szyi, liczne rany rąk. Jokemert R., bo tak się nazywa sprawca, doprowadził Klaudię do utraty świadomości i stanu bezradności. Następnie, jak ustaliła prokuratura, zmusił ją do obcowania, no wiecie jakiego. Jeden z ciosów nożem uszkodził tkankę mózgową w sposób nieodwracalny. No, czyli było ich wiele, ale ten w głowę spowodował śmierć. Klaudia trafiła do szpitala miejskiego w Toruniu, gdzie zmarła 27 czerwca, nigdy więcej nie odzyskując przytomności. I teraz celowo się o tym albo nie mówi, albo mówi półgębkiem, żeby nie zniechęcać Was do imigrantów. Ale fakty są takie, że każdy szczegół tej historii rozsadza historię, że nielegalna migracja to problem wyłącznie statystyczny, a nie ludzki. Nigdy nie zapominajcie, że przy śmierci narkomana i przestępcy George'a Floyda liberalne media używały tamtych wydarzeń non-stop do forsowania swojej agendy. Dlaczego my, patrioci, którzy widzimy zagrożenie płynące z nielegalnej masowej migracji, nie możemy mówić o tragicznej śmierci Polki z rąk Wenezuelczyka, którego nie powinno tu być, który przebywał tu nielegalnie? Nie możemy dać się sprowadzić do defensywy. Trzeba domagać się całkowitego wstrzymania imigracji i przywrócenia kary śmierci za najcięższe zbrodnie. Bo, drodzy widzowie, to nie była kłótnia, która wymknęła się spod kontroli. To nie był splot okoliczności. To była zaplanowana, brutalna akcja egzekucyjna. I za to w polskim kodeksie karnym maksymalnie grozi dożywocie. Co w praktyce oznacza 25 lat odsiadki z możliwością wcześniejszego zwolnienia. Sprawca, czyli Youmaker TR, przebywał w Polsce nielegalnie. Bez wizy, bez karty pobytu, bez żadnej podstawy prawnej. Klaudia była ofiarą człowieka, który nie powinien w ogóle być na polskiej ziemi. To ja mam pytanie. Czy w przypadkach takich jak Klaudii nie powinna być wymierzana kara śmierci? Tak jak w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, w Singapurze? USA w 2024 wykonały 25 wyroków śmierci. Japonia 3 przez powieszenie. Polacy w sondażach od dekad popierają karę śmierci za najcięższe zbrodnie. O, takie poparcie sięga 60%. Ci na górze udają, że tego nie widzą. Powiedzą wam, że kara śmierci to barbarzyństwo, że to nie po europejsku, że to nie jest po nowoczesnemu. Otóż nieprawda. Japonia jest najbardziej zaawansowaną technologicznie demokracją Azji i ma karę śmierci. USA są drugą największą demokracją świata po Indiach i mają karę śmierci w 27 stanach. Polskie liberalne elity sprzedają wam kłamstwo, że to jakiś relikt średniowiecza. No to jest ściema. To narzędzie współczesnej demokracji. Rozumiem, że dożywocie dla bestii z Wenezueli i tak będzie w polskim więzieniu prawdopodobnie piekłem. Współosadzeni o tym zadecydują, to żadna tajemnica. Ale to nie jest chyba rola współosadzonych. To jest rola państwa, które samo powinno wymierzać sprawiedliwość, a nie liczyć na to, że zrobi to za nie społeczność więzienna. Trzeba wreszcie zdać sobie sprawę z tego, że z ludźmi z kultur tak brutalnych jak latynoamerykańska czy afrykańska, liberalnym podejściem pełnym zrozumienia i wybaczania nie da się osiągnąć rezultatów. Tam, gdzie codzienność to przemoc kartelu, porachunki uliczne i maczety, albo gdzie za głupią kradzież jabłka pozbawia się dziecka dłoni, tak jak na przykład w Kenii, to w odniesieniu do takich kultur polska kultura wybaczenia i miłosierdzia odczytywana jest jako słabość, a słabości się eksploatuje. Tu pomoże tylko surowe, twardo egzekwowane prawo. Wenezuela ma 40 zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców rocznie, Polska niespełna jedno. To są dwa różne światy. Jeśli importujemy ludzi z tamtego świata, musimy mieć narzędzia adekwatne do tamtego świata. Jako społeczeństwo powinniśmy się tego twardo domagać. Teraz. Od sędziów, od posłów. Od ministra sprawiedliwości. Od każdego, kto w państwie ma decydujący głos. Na dziś to wszystko. Ja, słuchajcie, muszę już parę dni odpocząć. Także widzimy się 22 albo 23 czerwca. Świat zwariował, a my się trzymajmy. Dzięki, że jesteście i do następnego. Cześć.